Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Zapraszam Państwa do Tygodnika Politycznego Radia Poznań. Jest niedziela, 14 marca, a wraz ze mną będą dla Państwa komentować profesor Krzysztof Brzechczyn.
Dobry wieczór Państwu.
Redaktor Witold Jurasz, Onet. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się pięknie.
I Michał Kłosowski, zastępca szefa Wszystko co najważniejsze. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
A temat Polski chciałbym rozpocząć od wyborów w Rzeszowie, które odbędą się w maju. To jest sprawa niezwykle interesująca. Ustępujący prezydent Rzeszowa, pan Tadeusz Ferenc, jest jednym z najdłużej urzędujących prezydentów miejskich. W Cuglach wygrywał wszystkie wybory miejskie i ze względu na wiek, ale też jak podają lokalni dziennikarze, ze względu na stan zdrowia musiał zakończyć swoją misję prezydenta miasta Rzeszowa. Sprawa rzeszowska jest niezwykle interesująca, ponieważ wielu komentatorów wskazuje, że jest ona niejako placem boju o polityczny podział Polski, placem boju, który pokaże, w jaki sposób faktyczną moc mają poszczególne ugrupowania. Tadeusz Ferenc namaścił na swojego następcę polityka Solidarnej Polski, pana Marcina Warchoła, który to przez to, że nie otrzymał jednoznacznej rekomendacji Zjednoczonej Prawicy, występuje jako kandydat niezależny. Do startu pojawił się również pan Grzegorz Braun, poseł Konfederacji, także z Rzeszowa. Zrobił to w swoim charakterystycznym, iście kwiecistym stylu. Po stronie Koalicji Obywatelskiej trwa spór, czy do tego wyścigu przystąpi Paweł Kowal, pochodzący z Rzeszowa, czy też Paweł Poncyliusz. Jak się wydaje, panowie nie mają chyba specjalnego pędu na to, by z Warszawy powrócić do Rzeszowa. Powrócić oczywiście w przypadku Pawła Kowala, w przypadku Pawła Poncyliusza chodziłoby o przeniesienie się do Rzeszowa. Co sądzicie Państwo o tym wyścigu? Co sądzicie Państwo o tych wyborach? To jest bardzo ciekawa sprawa. I czy faktycznie można by powiedzieć, że Rzeszów będzie pewnym probierzem zmian politycznych przed kolejnymi dużymi wyborami, jakie za 2,5 roku Polaków czekają, rozpoczną od Michała Kłosowskiego?
Przede wszystkim faktycznie urzędujący, czy odchodzący prezydent 10 lutego w końcu, zdaje się, minął ten czas rządów pana Ferenca. To jest postać absolutnie legendarna na tamtym terenie. Człowiek, który 70% głosów zdobywał w wyborach, 74% zdaje się w ostatnich wyborach. Natomiast pytanie takie futurologiczne jest zawsze tyle trudne, że mamy dodatkowo teraz kwestie pandemii, kwestie różnych, tak jak zostało powiedziane, nowych formacji politycznych, czy nowych pomysłów na polską politykę, ale też mamy, jak widać, duże rozdrobnienie tych kandydatur. Zjednoczona Prawica niekoniecznie będzie miała jednego kandydata. Też warto dodać, że przecież do tej pory żaden prezydent wojewódzkiego miasta nie pochodzi ze Zjednoczonej Prawicy. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawy i bardzo trudny test wyborczy, trudny dla wszystkich, bo po pierwsze Rzeszów to jest też bardzo specyficzny elektorat. Po drugie, też niejako kandydat Solidarnej Polski został namaszczony przez pana Ferenca, więc pytanie, czy to nie odegra największej roli. Natomiast tym wszystkim główną zmienną będzie kwestia pandemiczna jednak, bo nie wiemy, w jakim momencie będziemy w pandemii, czy te wybory w tym terminie, zdaje się, wiosennym się faktycznie odbędą. Natomiast na pewno będzie to test dla kandydatów takich jak Grzegorz Braun, czy innych, których ja obstawiam jeszcze się pojawią.
Tam jest jeszcze, powinienem wspomnieć, pani Łukacijewska, europoseł z Cisnej. To jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ reprezentująca koalicję obywatelską Łukacijewska wygrywa właśnie z regionu, który jest zdominowany przez Prawo i Sprawiedliwość, ale jak sama deklaruje, nie chce wziąć udziału, przynajmniej na razie, w wyścigu o fotel prezydenta Rzeszowa. Witold Jurasz, czy faktycznie dla polityków może być to trochę sprawdzian, jak wyglądają wybory w sytuacji pandemicznej, jak powiedział Michał Kłosowski, czy też jest to sytuacja, która niespecjalnie będzie odróżniała się od innych walk wyborczych w polskich miastach? Pytam Witolda Jurasza.
Ja nie sądzę, żeby to było szczególnie istotne, dlatego że po pierwsze pandemia, co prawda w tej chwili znowu mamy szczyt zachorowań, ale wszystko wskazuje na to, że może nie do końca wakacji, ale do końca roku z całą pewnością zdecydowana większość Polaków będzie już, nie tylko Polaków, Europejczyków, będzie już szczepiona. Więc tak naprawdę jesteśmy trochę na końcówce i tutaj też taki jakby apel do wszystkich słuchających nas. Dbajmy o siebie, nośmy maski. Teraz złapać tego wirusa i nie daj Boże opuścić ten świat, tak zginąć w kwietniu 45 roku w Berlinie. Ale to dygresja. Skorzystałem po prostu z okazji, żeby taki apel wystosować. Wybory mamy, tak jak pan zauważył, panie redaktorze, za 2,5 roku. Podkarpacie nie jest reprezentatywne dla Polski, ma zdecydowany przechył na prawo. Niektórzy żartują, że to jest taka polska Bawaria. W sensie politycznym też nie ma szczególnego znaczenia, bo w ogóle w sensie politycznym to tak naprawdę tylko wybory prezydenta Warszawy się liczą. Dlatego, że tylko z Warszawy można odskoczyć do polityki krajowej, z polityki rzeszowskiej.
Panie redaktorze, czy mimo wszystko do tej polskiej Bawarii, to ja się przyznaję, bo jestem jednym z tych, który parę lat temu właśnie tak jest tym terminem gdzieś się posłużył, natomiast faktycznie jest tak, że Podkarpacie w wielu momentach pewne podobieństwa do Bawarii ma. To jest inna sprawa, ale być może jest to test na to, która z frakcji prawicowych, myślę tu nie tylko o kandydatach z trójki Partii Zjednoczonej Prawicy, ale także chociażby test, przez który przejdzie Konfederacja. Powiem szczerze, że raczej nie sądzę, by Grzegorz Braun miał szansę wygrać te wybory, ale na przykład może pokazać znaczącą różnicę w jedną lub drugą stronę, jeśli chodzi o poparcie. Czy może być to test dla kandydatów prawicowych właśnie na tym terenie? Jak pan sądzi?
Nie sądzę. Myślę, że Grzegorz Braun jest, powiedziałbym, takim troszeczkę bardziej wpadającym w odcienie brunatne odpowiednikiem Janusza Korwin-Mikkego, przepraszam, czyli polityka, który zamienia naszą politykę w coś niekoniecznie już poważnego, bo wypowiedzi pana Grzegorza Brauna w mojej opinii poważne nie są i nie traktuję go jako poważnego polityka. Poza wszystkim, jak chodzi o te układy, która partia ma, prawda, tutaj ustępować, to nie twierdzę, nie chcę się odnosić do tej konkretnej sytuacji, ale no, zazwyczaj to jest taki targ, że my wam damy to, a wy nam dacie, prawda, daną spółkę Skarbu Państwa. Tak wygląda polska polityka, tak wyglądała zawsze i nie sądzę, żeby miała wyglądać, prawda, inaczej. Kompletnie nie rozumiem tego, dlaczego pan prezydent Ferenc z SLD poparł polityka z partii Zbigniewa Ziobry. Jest to coś dla mnie zupełnie niezrozumiałego, chociaż ja osobiście uważam, że minister Warchoł, jest jednym z bardziej inteligentnych polityków, jest na pewno świetnym prawnikiem i pewnie byłby dobrym prezydentem, natomiast no, przypominam sobie takie postaci Solidarnej Polski, jak wiceminister Janusz Kowalski. Otóż jeżeli ktoś wytrzymywał w jednej partii z Januszem Kowalskim, no to powiedziałbym tak, że jest to chyba jednak obciążające.
Ale wróćmy do Rzeszowa.
To jest przyzwoity człowiek, który się, który niestety, to często się zdarza w polityce, wpadł w niekoniecznie najlepsze towarzystwo.
Mhm. Z drugiej strony, żeby być też sprawiedliwym, zdaje się, że chyba nie ma takiej partii, w którym byliby sami święci i aniołowie. Nie ma żadnej takiej partii w Polsce i nigdy nie było i chyba też na świecie. Na tym trochę polega polityka, że postaci świetlane, dobre, pozytywne muszą trochę przeplatać się z tymi mniej świetlanymi. Krzysztof Brzechczyn, jak pan patrzy na tą faktycznie arcyinteresującą walkę, która odbędzie się w maju w Rzeszowie?
No, nawiązując do wypowiedzi pana Witolda Jurasza, chciałbym zauważyć, że na tym polega polityka, tak? W systemie demokratycznym, gdzie każdy może mieć, głosić swoje własne poglądy, jakoś się trzeba dogadywać z tymi osobami, którzy mają inny pogląd. Mi się wydaje, że w Rzeszowie ta walka o prezydenturę będzie się rozgrywać na dwóch planach. Jeden plan to jest no jednak starcie między Zjednoczoną Prawicą, która Zjednoczoną wcale nie jest, a opozycją. No tutaj nie wiadomo, czy opozycja wystawi jednego wspólnego kandydata, czy też nie. Wydaje się, że jest to pewna szansa też testu dla ruchu Hołowni, bo na razie on ma wysokie poparcie, ale w sondażach. Ale co ciekawe, te wybory w Rzeszowie będą też takim starciem wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, bo z tego co wiem, to minister Warchoł wystartuje jako kandydat niezależny, no ale wiadomo, że on będzie popierany przede wszystkim przez Solidarną Polskę. Prawo i Sprawiedliwość ma swoją kandydatkę na prezydenta i też gdzieś czytałem, że Porozumienie szykuje się do wystawienia swojego własnego kandydata. Tak więc tu bym powiedział, że te wybory będą trochę takie bardzo specyficzne, tak? Bo to będzie i walka...
Z tym, że zdaje się chyba jeszcze to nie jest przesądzone, kto będzie do końca kandydat, czy to są kandydaci, myślę o tej pani kandydatce z Prawa i Sprawiedliwości, to jest zawsze właśnie pani wojewoda, czy ona faktycznie tą rękawicę podejmie, ale nie wchodząc w tym momencie w personalia, czy zgodziłby się pan profesor, bądź też zaprzeczyłby tezie, że ta wewnętrzna walka, ona może trochę zerodować spójność Zjednoczonej Prawicy i po tych wszystkich sporach, których byliśmy świadkami przez ostatnie kilka tygodni, wcale niekoniecznie wyjść na korzyść wizerunkowi prawicy. Jak pan profesor to ocenia?
No jest to na pewno niebezpieczeństwo, dlatego że Zjednoczona Prawica nie potrafi ustalić wspólnego kandydata, wysunąć wspólnego kandydata na prezydenta jednak bądź co bądź miasta wojewódzkiego. Z drugiej strony zobaczymy, jak ci kandydaci tych mniejszych partii, jaki oni osiągną wynik, bo być może te ich ambicje, jeżeli ten wynik będzie marny, to te ich ambicje będą trochę zmniejszone, trochę nastąpi pewnego rodzaju otrzeźwienie, tak? Tak więc tu no, zobaczymy, sytuacja jest na pewno ciekawa i jest na pewno też nietypowa, tak? Bo powiedzmy do tej pory takich wyborów chyba w historii Polski po roku 89 nie było, gdzie obóz rządzący wystawia dwóch, a być może i trzech kandydatów.
Mhm. Jeszcze tak rzucę pytanie, końcowe pytanie w tej rundzie do wszystkich. Czy uważacie, że poparcie pana Tadeusza Ferenca, on udzielił poparcia panu ministrowi Marcinowi Warchołowi, ale czy to faktycznie się przełoży? Jednak historia różnych wyborów wskazuje, że namaszczanie miało może taki moment inicjujący. Ten kandydat zyskiwał większą visibility, został lepiej rozpoznawalny przez elektorat, ale później w toku walki wyborczej to chyba nie miało znaczenia. Czy w przypadku Rzeszowa też ten scenariusz waszym zdaniem się powtórzy, że każdy będzie musiał ciężko pracować sam, a to poparcie niespecjalnie będzie wpływało? Jak sądzicie?
No, ja myślę, że inna sytuacja jest w polityce krajowej. gdzie to takie przeświadczenie, że można przekazać głosy, okazywało się bardzo często bardzo naiwne. Natomiast w wypadku polityki krajowej, gdzie no jednak politycy mają często osobisty autorytet, sądzę, że sytuacja jest jednak inna.
Samorządowy
oczywiście, przepraszam. Myślę, że gdyby w Gdyni pan prezydent Szczurek namaścił następcę, no to ten następca z ogromnym prawdopodobieństwem wygrałby wybory. Zważywszy na popularność z kolei prezydenta Ferenca, no to zakładam, że jest to też potężny, że tak powiem, zastrzyk poparcia. Więc może to odegrać pewną rolę i to jest w pewnym sensie różnica właśnie pomiędzy samorządową a ogólnokrajową polityką.
Michał Kosowski zgodzi się z tym scenariuszem?
Z tym scenariuszem się zgodzę, bo jest też kilka innych jeszcze przykładów, które to potwierdzają, chociażby Wrocław. Bardzo zdaje się, może niepodobna ta sytuacja w jakiś sposób odpowiadająca rzeszowskiej. No, przyznajmy, że w polityce samorządowej ten kontakt z wyborcami jest dużo, przynajmniej powinien być dużo bliższy. Jednak jeżeli prezydent z takim poparciem jak pan Ferenc w jakiś sposób namaszcza swojego następcę, myślę, że gdybym musiał obstawiać w jakiejś grze buchmacherskiej, jednak obstawiłbym właśnie osobę, którą odchodzący prezydent namaścił na swojego następcę.
Proszę Państwa, będziemy się przyglądać wyborom w Rzeszowie. To jest faktycznie bardzo interesujący poligon polskiej polityki, a w naszym programie przechodzimy do części międzynarodowej. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik polityczny Radia Poznań.
Tygodnik polityczny trwa. Cezary Kościelniak i moi goście, redaktor Witold Jurasz, redaktor Michał Kłosowski, profesor Krzysztof Brzechczyn. A w części międzynarodowej chciałbym przejść do wizyty papieża Franciszka w Iraku. Mamy wielki przywilej gościć dzisiaj dwóch specjalistów od Iraku. Michał Kłosowski parędziesiąt godzin temu wrócił do Polski, nie z samego Iraku, ale z zakończenia pielgrzymki, gdzie towarzyszył Ojcu Świętemu. Witold Jurasz natomiast jest autorem kilku bardzo zacnych tekstów o Iraku. I w tej części rozpocząłbym od Witolda Jurasza, zadając takie pytanie, co papież uzyskał tą pielgrzymką z punktu widzenia politycznego. Nie pytam teraz o aspekt duszpasterski, o to za chwilę zapytam Michała Kłosowskiego, ale najpierw pana redaktora Jurasza, jakbyś Witoldzie krótko narysował naszkicował naszym słuchaczom, jakie są korzyści polityczne z tej wizyty.
No to ja powiedziałbym tak, że przy wizytach papieskich pytanie o to, co papież uzyskał, należy zadawać zapewne po latach, a nie godzinach. Ja oczywiście rozumiem to pytanie, ale to jest właśnie ta siła i mądrość polityki Watykanu, że on gra na długi dystans. W związku z tym możemy raczej powiedzieć o tym, czemu to służyło, natomiast te jakby owoce dopiero przyjdą z czasem.
W takim razie, czemu to służyło, cierpliwy, panie redaktorze?
No, służyło to po pierwsze generalnie, no, pierwszym i podstawowym zadaniem Stolicy Apostolskiej jest obrona praw chrześcijan. Prawa chrześcijan na Bliskim Wschodzie są w mniejszym lub większym stopniu, ale no niekoniecznie przestrzegane. Jak chodzi o Irak, sytuacja była absolutnie dramatyczna w Iraku pod koniec rządów Saddama Husseina, który oczywiście był strasznym ludobójcą i człowiekiem po prostu złym, no ale z punktu widzenia chrześcijan był optymalny, dlatego że on prześladował ludzi za wszystko, ale nie za religię. w Iraku mieszkało 1,5 miliona chrześcijan. W tej chwili według niektórych ocen to jest 250 tysięcy, według innych to jest 500 000. I to jest jakby pierwszy element. Drugi element to jest generalnie ta polityka mająca na celu dialog z islamem, z tym, że do tej pory to był bardziej dialog z islamem sunnickim. Natomiast Irak jest jednym z kilku krajów na świecie, gdzie dominują szyici. I papież po wizycie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i takiej podpisanej wspólnej deklaracji z wielkim imamem Al-Tayyebem, czyli autorytetem w świecie sunnickiego islamu, no jakby musiał też nawiązać, zrobić gest w stosunku do szyitów. No? I to jest drugi element. Trzeci element, jak sądzę, bardzo istotny, a chyba pomijany, no to jest kwestia tego, że Ayatollah Ali al-Sistani, z którym spotkał się w Nadżafie, w mieście Nadżaf, papież Franciszek, jest człowiekiem, który się cieszy ogromnym autorytetem również w Iranie. Jego autorytet jest na tyle duży, że wszyscy kolejni prezydenci Iranu odwiedzający Irak prosili go o audiencję, przy czym, co ciekawe, Sistani odmówił takowej audiencji jednemu prezydentowi, czyli prezydentowi Ahmadinejadowi, który był zawsze no, takim, prawda, radykałem w odróżnieniu od swoich poprzedników i swojego następcy. Jak sądzę, naiwnością byłoby założyć, że papież i Ajatollah spotkali się po to, żeby sobie porozmawiać o tym, że pokój jest dobry, a wojna jest zła i ogólnie trzeba się miłować. Dlatego, że na tym szczeblu rozmawia się jednak o polityce. No i ta polityka łączy obydwu panów, dlatego że po pierwsze, co prawda Sistani jest politykiem bliskim Iranowi, ale równocześnie jest, no nie chcę powiedzieć nacjonalistą irackim, bo to nie byłoby precyzyjne określenie, ale w każdym razie zależy mu na niepodległości Iraku, a nie w pełnej zależności od Iranu. No ale po drugie, mając autorytet w Teheranie, a papież z kolei mając dzisiaj w Białym Domu drugiego w historii prezydenta po Johnie Kennedym, który jest katolikiem, no to jest idealny kanał komunikacji pomiędzy, powiedzmy, szeroko rozumianym Zachodem a Iranem. I nie wyobrażam sobie, żeby ten wątek się nie pojawił. Ale
innymi słowy, żeby to trochę zobrazować naszym słuchaczom, czy stawiałby pan redaktor taką tezę, że zbliżenie Bliskiego Wschodu, tego wykrwawionego Bliskiego Wschodu z Zachodem nastąpi przez bramę Watykanu?
Myślę, że to będzie jeden z tych kierunków, które z całą pewnością odegrają swoją rolę, jeżeli oczywiście uda się ten dialog, bo tych punktów, które z kolei będą temu przeszkadzać, jest też bardzo, bardzo dużo. Ale jeśli można jeszcze tylko jedną ostatnią uwagę. Ja bym powiedział tak, że z punktu widzenia papiestwa, z punktu widzenia Kościoła katolickiego, przez lata było tak, że no, w pewnym sensie optymalne były dyktatury wojskowe. Dlatego, że no, generałowie wykształceni, prawda, czy chociaż tam zazwyczaj zamach stanu robi zazwyczaj jakiś pułkownik, a nie generał, którzy skończyli, prawda, Akademię Woroszyłowa albo Sandhurst w Wielkiej Brytanii, no raczej jedną z pierwszych rzeczy, którą robili, to było wsadzanie do więzienia wszystkich islamistów. A tym samym chrześcijanie byli sojusznikami, często nawet w zasadzie robili piękne kariery, dlatego że właśnie byli mniejszością. No tylko, że ten przepis na prawa chrześcijan, on się zaczął wyczerpywać. Co prawda arabska wiosna demokracji nie przyniosła, ale ona według niektórych jeszcze trwa. W każdym razie czas tych takich tradycyjnych dyktatur z całą pewnością, no jeżeli nie dobiega końca, to w każdym razie one są zagrożone. I sądzę, że Watykan musiał szukać nowej formuły zabezpieczenia praw chrześcijan. I w tym sensie uważam, i to dosłownie ostatnie zdanie, to, co robi Kościół katolicki na Bliskim Wschodzie, ale też na przykład na wschodzie tym bliższym nam, czyli za naszą wschodnią granicą, czyli walka o prawa mniejszości, o poszanowanie odmienności, to jest tak naprawdę bardzo duże zadanie uwalniania ludzkich dusz, to jest wielkie zadanie promocji tak naprawdę demokracji. Wielu ludzi w Polsce dzisiaj na Kościół patrzy z niechęcią. Ten sam Kościół, tam gdzie jest kościołem mniejszościowym, jest zupełnie innym kościołem i warto o tym też pamiętać.
Mhm. Michał Kłosowski, chciałbym pana zapytać przede wszystkim o atmosferę tej pielgrzymki papieskiej i gdyby mógł pan, ja wiem, że to są pewnie, musielibyśmy kilka programów na to poświęcić, ale gdyby mógł pan może przybliżyć naszym słuchaczom kilka takich obrazów, które zapadły panu szczególnie w pamięć. Pytam o to chociażby dlatego, że ta pielgrzymka w polskich mediach, we wszystkich polskich mediach była bardzo skąpo prezentowana. Myślę, że z dużą stratą też dla jednak polskiej publiki, która interesuje się kwestiami papieskimi bardziej często niż w innych państwach Europy. Michał Kłosowski, bardzo proszę.
Tak, to znaczy wydaje mi się po pierwsze, że ta pielgrzymka, co by nie mówić, była historyczna też dlatego, że przygotowanie do niej trwało od bardzo wielu lat. To było marzenie już Jana Pawła II, żeby się tam dostać w ten rejon świata na początku roku milenijnego 2000. Nieudane z powodu dyktatury, która rządziła wówczas Irakiem. I teraz w marcu 2021 roku papież Franciszek ląduje w Bagdadzie. Ja tylko widząc reakcję ludzi tam na lądowanie papieża, byłem absolutnie zaskoczony. Byłem absolutnie zaskoczony tym, że miałem wrażenie, że przez jakiś czas w ogóle ten kraj żyje wyłącznie wizytą papieża. Nie tylko północna część, nie tylko Erbil, nie tylko Karakosz, ale również Bagdad, gdzie zdawałoby się, nie powinno to mieć miejsca. Z każdym z taksówkarzy, z którymi jeździłem po różnych miastach w tym kraju, mówił, że tak, oczywiście wie, kim jest Franciszek i że Franciszek jest okej. Tak najkrócej mówiąc. Wydaje mi się też, że należałoby wytłumaczyć papieską politykę na jeszcze jednej płaszczyźnie. Oczywiście Iran jest tu jednym z głównych rozmówców, w tym wypadku symbolicznych. To spotkanie z Alim al-Sistanim w mieście al-Najaf, trzecim najświętszym miastem szyitów, jest tu absolutnie symboliczne. Natomiast ważne jest też nie tylko to, co robił papież, bo papież spotkał się z Ayatollahem al-Sistanim w ciągu 45 minut i było to spotkanie kurtuazyjne, po którym obie strony wymieniły noty dyplomatyczne, sala stampa Watykana, jak i biuro prasowe Ayatollaha opublikowały bardzo podobne, krótkie dokumenty. Jednak było to w pewnym stopniu nawiązanie relacji dyplomatycznych, tak bym to przełożył na język zwykłej polityki, między tymi dwoma ośrodkami. Ważne jest natomiast też to, co robili w tym czasie na przykład biskupi, którzy lecieli w końcu z papieżem na pokładzie tego samolotu. A było ich kilku, również bardzo wysoko postawionych kardynałów z stolicy apostolskiej. To jest jedno z ważniejszych pytań, bo są już takie dość bardzo bezpośrednie owoce tej wizyty. Owoce to jest takie pewnie dziwne słowo. Natomiast po pierwsze, w Iraku na dzień po spotkaniu prezydenta Iraku z papieżem Franciszkiem został powołany Dzień Dialogu i Tolerancji Międzyreligijnej. To jest, zdaje się, coś, co jest absolutnie wyjątkowe w tamtym świecie. Ważne z powodu praw chrześcijan, ale też ważne z powodu tego, że chęć takiego dialogu została przez drugą stronę pokazana. A po drugie, niedawno ogłoszono, zdaje się, że wczoraj, że po spotkaniu papieża z Ayatollahem al-Sistanim również na taką pielgrzymkę, na takie spotkanie, zaproszeni zostali inni przedstawiciele islamu, między innymi jeden z głównych duchownych muzułmańskich z Egiptu, z którym wcześniej spotkał się papież Franciszek. Więc do tej poprzedniej wypowiedzi dodam jeszcze jeden wątek. Papież prowadzi też dialog mający prowadzić do pokoju wewnątrz samego islamu. do pokoju między szyitami i sunnitami. To pewnie wątek...
No właśnie, to może, panie redaktorze, krótko, jakby pan naszym słuchaczom wytłumaczył, jaka jest różnica między sunnitami a szyitami. I no, jeśli to... można, niespecjalnie teologicznym językiem.
Różnica jest przede wszystkim bardzo historyczna, to ja mam nadzieję, że pan redaktor Jurasz mi wybaczy taki duży skrót. Rozłam w islamie, śmierć proroka Alego, główny kamień węgielny, który dzieli islam szyicki od sunnickiego. I tak naprawdę myślę, że na tym, w takim skrócie możemy skończyć. Natomiast ta wizyta jeszcze z jednego powodu była ważna. Poza tymi spotkaniami z ajatolekiem al-Sistani w Nadżafie, również spotkanie w Ur, na ruinach historycznego, starożytnego Ur, miasta, z którego wyszedł Abraham, spotkanie międzyreligijne, na którym z papieżem Franciszkiem spotkali się przedstawiciele bardzo wielu mniejszości, ale też większości religijnych Iraku. I tam papież powiedział takie słowa, że wszyscy pochodzimy z jednego korzenia abrahamowego. To dla mnie przynajmniej było drugie najważniejsze wydarzenie tej pielgrzymki po spotkaniu.
Czy to panu zostało tak najbardziej w ten obraz pan zapamiętał właśnie, tą z Ur, może jakiś inny?
Najbardziej jednak północ Iraku, Kurdystan, który przywitał papieża w sposób zupełnie wyjątkowy, jak na Bliski Wschód, zdaje się. To znaczy tłumy na ulicach, oczywiście Ankała, dzielnica Irbilu chrześcijańska, ale też Mosul. Te obrazki z Mosulu i ten biały gołąb na ręku papieża w miejscu, w którym terroryści z ISIS kilka lat temu grozili zniszczenie zachodniej cywilizacji i zburzenie Bazyliki Świętego Piotra, a w tym miejscu papież modlił się o pokój. Pokazywało, że tak naprawdę to pokój i dobro mogą wygrać reprezentowane przez papieża, a nie nienawiść reprezentowana przez terrorystów.
Krzysztof Brzeczyn, jak pan profesor ocenia tą jakże nietypową wizytę?
No, była to na pewno historyczna wizyta. Po pierwsze, jest to dowód pewnej stabilizacji sytuacji wewnętrznej, społecznej, politycznej w samym Iraku. Jest to kontynuacja dialogu z islamem, tylko tutaj chciałbym trochę łyski dziegciu włożyć, bo trzeba pamiętać, że islam ma trochę inną strukturę instytucjonalną od chrześcijaństwa, szczególnie od kościoła katolickiego.
Nie ma jednego przywódcy, to jest bardzo istotne.
Nie ma jednego przywódcy, nie ma jednej hierarchii i w tym momencie no, można się zakładać, na ile ta wizyta przyniesie trwałe owoce w pokoju, w postaci pokoju czy tolerancji religijnej w krajach Bliskiego Wschodu. No, oby przyniosła, ale to nie jest taki no, proces, tak? Bo tutaj tych przywódców, autorytetów jest wiele. Tak, to...
Takie pytanie, czy tą wizytę można by nazwać jakąś też wizytą nadziei? Irak jednak jest wykrwawiony wojnami, jest państwem de facto upadłym. Czy to jest trochę tak, że ta pielgrzymka papieska no, może dać takiej nowej siły do odbudowy, do pozytywnej przyszłości? Pytam Witolda Jurasza, który znakomicie zna ten kraj, także z własnego doświadczenia. Jak pan sądzi, czy taka interpretacja byłaby uprawniona?
No, nie wiem, czy znakomicie, ale w każdym razie staram się w miarę śledzić. Ja może podpowiem w ten sposób. Ja spędziłem rzeczywiście spory kawałek dzieciństwa w Iraku, ale niestety nie mówię po arabsku, bo byliśmy dość skutecznie izolowani od zwykłych Irakijczyków. Po prostu z natury nie utrzymywało się z nimi zbyt bliskich kontaktów, żeby im później iracka bezpieka Muhabarat nie złożyła wizyty. Natomiast moja żona jest arabistką i oglądała kolejne stacje arabskie w trakcie właśnie pielgrzymki papieża i opowiedziała mi, że w jednej z nich pojawił się konserwatywny imam, który łamiącym się głosem powiedział, jak to jest, że żadni książęta, żadni emirowie, przepraszam, szejkowie, nie przyjechali do Mosulu, do miasta, które jest w dużym stopniu zrównany z ziemią i wygląda mniej więcej jak Warszawa po Powstaniu Warszawskim, a przyjechał chrześcijański papież, bo oni tam używają wyrażenia chrześcijański papież. Niekoniecznie, prawda, rozróżniając odłamy chrześcijaństwa. I mówił to łamiącym się głosem i w tym sensie rzeczywiście był to pewien wstrząs. No Irak jest krajem straszliwie doświadczony.
Czyli ta interpretacja, że papież przynosi pewną nadzieję, to jest, wydaje mi się, bardzo ważne dla takich właśnie zwyczajnych ludzi, tak?
Że przynosi, na pewno tak. Zresztą to jest w ogóle, ja bym powiedział, że to, co się dzieje w świecie arabskim, to jest prawdziwa rewolucja. To rzeczywiście te ostatnie, powiedziałbym, 25-30 lat, to się zaczęło tak naprawdę od rzeczy niepolitycznych. To się zaczęło od tego momentu, w mojej opinii, początkiem tak naprawdę rewolucji było pojawienie się telewizji satelitarnej, bo nagle okazało się, że można oglądać seriale i zobaczyć, że ludzie żyją inaczej. Niekoniecznie amerykańskie seriale, ale tureckie, gdzie na przykład, nie wiem, kobiety mają coś do powiedzenia, bo pamiętajmy, że w wielu arabskich krajach kobiety naprawdę...
Mhm. Ale to chyba był taki bardziej uniwersalny czynnik. Niektórzy powiadają, że kiedy Jerzy Urban w późnym PRL-u, w bardzo późnym PRL-u pozwolił na anteny satelitarne, to też bardzo mocno przyspieszyło taką świadomość różnicy między późnym PRL-em a Zachodem, prawda? To chyba...
No tak, ale powiedziałbym tak, no nie porównywałbym, bo jednak PRL był oczywiście reżimem politycznym, natomiast w sensie, nie wiem, praw kobiet, w ogóle świadomości. Mm-hmm,
że oczywiście, to jest inny świat, tak.
To jest coś zupełnie mm-hmm. innego. Ja, anegdotycznie, jeżeli można, skoro już o tej telewizji, najpopularniejszą stacją telewizyjną w połowie lat 90. w świecie arabskim, bo dostępną na wszystkich platformach satelitarnych, był skądinąd Polsat, dlatego że wieczorem nadawał serię Różowa Landrynka. I to wywoływało entuzjazm arabskich mężczyzn.
Mm-hmm. Powrócę na sam koniec tego wątku papieskiego, skądinąd, a nie różowego, do Michała Kłosowskiego z takim pytaniem. Kolejna pielgrzymka, zdaje się, miałaby być w Libanie, czyli czy papież kontynuuje peregrynację po muzułmańskim Bliskim Wschodzie? Czy to się wpisuje w jakiś program może papieski w tej wybierając właśnie takie peryferia świata? Bo przypomnijmy, geopolityka Franciszka to jest geopolityka peryferii.
To znaczy tam się toczy dyskusja dotycząca tam, to znaczy w Watykanie samym, dotycząca tego, jak ma ten najbliższy rok ma wyglądać. Pielgrzymka do Iraku była jakoś też w jakimś stopniu testowa. Na liście najbliższych, mówiąc turystycznie, destynacji, a tak naprawdę miejsc, które papież uważa za ważne, żeby odwiedzić w najbliższym czasie, znajdują się między innymi Węgry, między innymi Liban, ale też Francja. To zawsze wychodzi ze strony miejsca, do którego papież przyjeżdża, takie zaproszenie. I teraz odpowiadając już bezpośrednio na pytanie o pewnego rodzaju ciągłość, z moich obserwacji tak, jest to ciągłość. Geopolityka peryferii to jest jedno, dyplomacja miłosierdzia to są dwa elementy, które się wiążą. Liban bardzo dobrze odpowiadałby obu tym pojęciom. Liban, którym pamiętamy ogromny wybuch w Bejrucie. Ja byłem w Libanie, w Bejrucie rok temu dokładnie, w marcu jeszcze, między lutym a marcem 2020 roku, to dokładnie by pasowało w myślenie papieża Franciszka o tym, jakie miejsca są dzisiaj ważne. A dla papieża ważne są te miejsca, w którym wiele sił rozgrywa swoje interesy i konflikty. Papież gdzie w jaki sposób ta jego wizyta może przyczynić się chociażby do współpracy, bo umówmy się, bezpieczeństwo papieskiej pielgrzymki do Iraku nie mogłoby się odbyć. Ta pielgrzymka nie mogłaby być bezpieczna bez współpracy przynajmniej kilku ośrodków regionalnych. Więc wydaje mi się, że to, tak jak mówiliśmy na początku, to też jest taka...
Proszę Państwa, tutaj muszę niestety ten jakże ciekawy wątek przerwać. My przejdziemy do trzeciej części naszego programu. Zostańcie Państwo z nami. Tygodnik Polityczny Radia Poznań trwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, redaktor Michał Kłosowski, redaktor Witold Jurasz, profesor Krzysztof Brzechczyn, a w trzeciej, ostatniej części chciałbym krótko porozmawiać o inwestycji, uruchomionej inwestycji, jaką jest tunel w Świnoujściu. Ta inwestycja wydaje się bardzo symboliczna, ponieważ Świnoujście, miasto leżące nie tylko na dwóch wyspach, na Uznamie i na Wolinie, ale także na wielu innych pomniejszych wysepkach, zostanie połączone z resztą kraju tunelem. Ten tunel był już zapowiadany parę lat temu, ale w zeszłym tygodniu ruszyła maszyna, która drąży właśnie tenże tunel. I muszę powiedzieć, że trochę mnie zaskoczyło, myślę nie tylko mnie, ta krytyka Mateusza Morawieckiego, który dosyć pompatycznie, faktycznie, ale wydaje się, że na taką pompę jest chyba właśnie miejsce, bo to jest ważna sprawa, nie tylko w znaczeniu ułatwień dla turystów, ułatwień dla regionu. Zresztą wielu ludzi z Poznania, z Wielkopolski spędza wakacje w Świnoujściu. Doceniamy piękno tego miejsca, doceniamy walory natury, ale także jest to też, wydaje się, bardzo symboliczne właśnie wykopanie tego tunelu i połączenie Świnoujścia ze stałym lądem. Krzysztof Brzechczyn, rozpocznę od pana profesora. Skąd wynika, mówiąc bardzo delikatnie, oględnie, takie trochę brak jedności co do celów infrastrukturalnych, które zwykle przekraczają jedną kadencję polityczną i które zwykle mogą stać się źródłem sukcesu nie jednej partii, ale kilku środowisk politycznych, a nade wszystko źródłem sukcesu Polski i Polaków. Z czego to wynika?
No to wynika moim zdaniem z takiego pewnego zacietrzewienia opozycji, braku takiego pozytywnego programu i bycia na nie. No w tym przypadku to ta krytyka dotyczyła tego, iż premier Morawiecki w przemówieniu nie wspomniał, że 85% środków na budowę tegoż tunelu Polska otrzyma od Unii Europejskiej. No ale jak każdy, kto składał jakikolwiek wniosek o grant, no to doskonale wie, jak wiele wysiłku trzeba włożyć, żeby taki grant, taki wniosek odpowiednio przygotować. I tutaj no, zapomina się o tym, że ta inwestycja, no ona będzie służyć regionowi i turystyce, no skracając po prostu czas przejazdu z jednej wyspy na drugą. Tak więc tutaj na pewno jest to inwestycja, którą no, należałoby ze wszech miar popierać. Tak? To jest taka moja opinia.
Mm-hmm. Mm-hmm. Michał Kłosowski, jak pan patrzy na tą zawę?
To znaczy, mam takie głębokie poczucie, że obecna władza bardzo lubi takie duże rzeczy, którymi się można pochwalić. CPK, tunel, przekop Mierzei. Część z tych rzeczy to jest coś, co już od bardzo dawna powinno być zrobione. Część na pewno jest w jakiś sposób zapóźniona po prostu. Natomiast mnie najbardziej w tej całej sprawie rozbawiło, nie wiem, czy to jest dobre słowo, jak pewna strona świata polskiej polityki rozdmuchała oburzenie jednego czy dwóch niemieckich portali tym właśnie faktem, które zwyczajnie obawiają się tego, że polskie kurorty staną się bardziej konkurencyjne czy lepiej dostępne dla Niemców również. To mi się wydaje być ciekawe. No cóż, kibicuję, bo może faktycznie taka inwestycja jest potrzebna i pewnie kiedyś będzie skończona w 2023 roku, to chętnie się wybiorę i ją po prostu zobaczę.
Krzysztof Brzechczyn tu się zgłasza ad vocem, bardzo proszę.
To właśnie jest nieprawda, dlatego że turyści Niemieccy od dawna spędzają wakacje nad Bałtykiem, w Kołobrzegu, w Koszalinie. Jak się pojedzie na przykład poza sezonem, to tam...
Tak jest, a najprostsza droga do Kołobrzegu, jak się patrzy na mapę, no nie będzie wieść przez ten tunel, tylko pod Szczecinem tam jest taki bypass, można przejechać.
Zupełnie nieprawdziwa jakaś panika. Co więcej, ten tunel, to on rozwinie współpracę gospodarczą i między regionalną oczywiście, tak, między Polską a Niemcami, to, tą częścią Niemiec. Tak więc tutaj to jest taka postawa na nie, moim zdaniem, żeby nie, bo nie i bez żadnych takich merytorycznych.
Witold Jurasz, czy pan by coś tutaj dodał do tego wątku?
Niewiele, tak prawdę powiedziawszy, cieszę się, że ta inwestycja powstaje. Podzielam opinię pana profesora Brzeszczyna, że rzeczywiście jest pewna część opozycji, która krytykuje zasady wszystko. Chociaż też pamiętam z kolei wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy dla odmiany przypisują sobie wszystkie zasługi, a uważają, że wszyscy przed nimi to są sprzedawczyki i zdrajcy, więc powiedziałbym, że to pytanie, co... Kto zaczął, a kto odpowiada. Pewnie tutaj obie strony mają spore zasługi. No i pewnie troszeczkę jest takiej, pamiętam wypowiedź sprzed bodaj kilku tygodni pana posła Horały, który powiedział, że budujemy lotnisko szybciej niż ktokolwiek inny w Europie. Problem polega na tym, że nic nie budujemy. Na razie budujemy prezentację w PowerPoincie. Więc oczywiście ta taka krytyka i atakowanie wszystkiego, co robi ten rząd, nie jest. Z kolei chwalenie się też jest przesadne. Inwestycja jak inwestycja. Fajnie, że powstaje.
No muszę tutaj z panem redaktorem Juraszem trochę polemizować i dać taki bardzo konkretny przykład. Droga S5 z Poznania do Wrocławia, ona się później na północ też ciągnie z Poznania i ma połączyć Poznań przez Bydgoszcz z tą nitką gdańską, ale odcinek między Wrocławiem i Poznaniem, czyli dwoma kluczowymi, najważniejszymi, jednocześnie najpiękniejszymi miastami Polski zachodniej, był obiecywana przez pana posła Grupińskiego, że zostanie zbudowana na Euro 2012. Droga została niezbudowana, ukończenie jej nastąpiło w roku 2019 i faktycznie harmonogram, który poznańscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości obiecali, został zrealizowany. I patrząc jednak na to, że w polityce liczy się dotrzymywanie obietnic, być może ta infrastruktura jest też takim napędem, że jeśli ktoś obiecuje, dobrze, coś powstanie, weźmy znów ten tunel w Świnoujściu 2023, jeśli powstanie, to wyborcy jednak lubią chyba słownych polityków. Jak sądzicie? To jednak jest ważne.
Wydaje się, że to jest też taki element kampanii wyborczej. Jak na przykład byłem w Stanach Zjednoczonych, no to brałem udział w wiecu, no to każdy prezydent czy kandydat, no to się chwali, ile miejsc pracy nowych powstało za mojej kadencji. To nie jest tak, że na Zachodzie czy w tej demokracji liberalnej politycy nie zwracają uwagę na sprawy ekonomiczne. Co więcej, te sprawy ekonomiczne, no to są podstawą, tak? No bo tu taki tunel, no to są nowe miejsca pracy, rozwój turystyki na pewno będzie zintensyfikowany, tak więc to jest dla ludzi tutaj ważne.
No panowie, jedyną stratę poniosą dzieci, ponieważ przepływ tym promem, potem jak już rodzice w tym samochodzie, czasem 2 godziny, jak kiedyś stałem, 2,5 godziny w samochodzie czekają za ten prom, ale entuzjazm dzieci, że popłyną statkiem przez to 10 minut jest olbrzymi i to jest chyba tylko jedyna grupa, która będzie niezadowolona z uruchomienia tego promu, ale jak się zdaje, prom już w centrum Świnoujścia, bo tam są dwie przeprawy promowe, będzie funkcjonował dalej, więc dla dzieci chociaż ta atrakcja zostanie. Proszę Państwa, kończymy na tym nasz dzisiejszy tygodnik polityczny Radia Poznań, a ja przechodzę do mojego kanonicznego pytania. Co czytacie, bądź też co słuchacie, oglądacie i co polecilibyście naszym słuchaczom? Panie redaktorze Kłosowski, cóż takiego wiceszef, wszystko co najważniejsze, poleciłby na najbliższy tydzień?
No cóż, ja chyba z grubej, że tak powiem, z wysokiego tonu powiem, bo na podróż i teraz kończę, przypominam sobie myśli Simone Weil. Jakoś tak w kontekście tej podróży wydały mi się być dobrym towarzyszem tego czasu.
Witold Jurasz?
Ja zacząłem czytać książkę Stefana Holbrooka, wydaną przez wydawnictwo dolnośląskie, Szwajcaria i naziści. Książka jest chyba troszeczkę zbyt łaskawa dla Szwajcarów, bo oni nie do końca suchą stopą przeszli przez II wojnę światową, ale w każdym razie jest to ciekawe, w jaki sposób udało się przetrwać. A jak chodzi o oglądanie, to jeżeli można, to polecę wszystkim mającym młodsze dzieci serial rosyjski, który jeden na 100 odcinków jest propagandowy, ale 99 na szczęście nie. Masza i Miedźwiedź. O Jezus, Niedźwiedź. Miedźwiedź, tak z rosyjskiego powiedziałem. Przepiękny, wdzięczny, w starym stylu. Nikt nie strzela, nie ma super bohaterów. Tylko jest taka po prostu bardzo wdzięczna bajeczka. Polecam naprawdę wszystkim.
Krzysztof Zachczyn.
Tak, nawiązując do wypowiedzi redaktora Jurasza, kilkaset Szwajcarów służyło ochotniczo w Waffen-SS. To też warto o tym pamiętać. A ja czytam taką książkę Marcina Króla, Krótka historia myśli politycznej, i jest to ciekawy kontrapunkt, ciekawe porównanie i zestawienie z książką z kolei Andrzeja Nowaka, który wydał pracę też o historii myśli politycznej między nieładem a niewolą. No, warto te dwa ujęcia porównać.
I z tego wyłania się też pewien obraz świadomości polskiej transformacji. Być może o tym zrobimy kiedyś nasz program specjalny Polska na trzecią dekadę. Bardzo wam dziękuję za te polecenia. Dziękuję również państwu, a moimi państwa gośćmi byli dzisiaj profesor Krzysztof Brzechczyn. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu, dobranoc.
Redaktor Witold Jurasz, dziękuję.
Dziękuję, kłaniam się pięknie.
I redaktor Michał Kłosowski, bardzo dziękuję.
Dobrego wieczoru, dziękuję bardzo.
Ja się państwu kłaniam. Bądźcie zdrowi. Słyszymy się o normalnej porze 21 marca. Cezary Kościelniak. Dobranoc państwu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.